Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
Niewidzialna wystawa od 14 lat w Warszawie, ale jest bardzo zauważalna. Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Małgorzata Szumowska. Jakie były początki niewidzialnej wystawy w Warszawie?
Ojejku, to już tyle lat minęło, że przyznam zupełnie szczerze, że to, co pamiętam najbardziej z samej wystawy, z samego początku, to były rozmowy jeszcze w 2010 roku z jednym z moich mocodawców, który opowiedział mi o tym pomyśle i mówi, jak myślisz, czy to w ogóle w Warszawie się sprawdzi? Ja przypomnę, że to były takie czasy, kiedy, jeżeli chodzi o stolicę i w ogóle o Polskę, mało było takich interaktywnych wystaw, muzeów, których teraz jest całkiem sporo. Zastanawialiśmy się, czy ludzie przyjdą i zapłacą za bilet i cóż, zobaczą, czy nie zobaczą, właściwie wyjdą z takim przekonaniem, że zapłacili za coś, czego nie widać. Ponieważ ja zawsze miałam taką naturę społeczniczki, to zapaliłam się bardzo do tego pomysłu, bo wydał mi się on bardzo oryginalny, dziwny, z drugiej strony zbliżający dwie perspektywy. I właśnie może tam, gdzie widać najmniej, można wynieść najwięcej. Także to pamiętam najbardziej jeszcze z tych takich prapoczątków, właściwie prepoczątków niewidzialnej wystawy. No później to było tak naprawdę docieranie się naszego zespołu, różnego rodzaju zmiany, pomysły, ale to, co było od początku bardzo ważne dla mnie osobiście, to jest to, żeby nie robić tego po swojemu, tylko właśnie bazować na doświadczeniach moich serdecznych kolegów, koleżanek, przewodników, przewodniczek, bo tak naprawdę to jest najistotniejsze, że robić coś razem. To jest środowisko, które miało wreszcie możliwość wypowiedzenia siebie. Zostaliśmy taką trochę ambasadą środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. No i tak do dziś. Chociaż były wzloty, upadki, różnego rodzaju perturbacje, ale trwamy, jesteśmy i mamy apetyt na dużo więcej.
Czy przyjaźnicie się z niewidzialną ulicą w Poznaniu przy ulicy Matejki?
Nie. To będę bardzo, bardzo szczera. Absolutnie odcinamy się od wszelkich innych podmiotów tego typu. Zdarzyła nam się współpraca z krakowskim Womajem. Początki katowickiego ważnego miejsca były też naszym splotem ścieżek. To były miejsca, które w bardzo etyczny sposób postanowiły skorzystać z tego, co udało nam się wypracować przez wiele lat. I tu postawię kropkę, żeby być dyplomatką.
Wspomniałaś o swojej działalności społecznej i tutaj jest twoja taka niewidzialna działalność, a powiedziałbym bardzo pomocna osobom niepełnosprawnym. Myślę, że doskonale znasz sprawę osób niewidomych, niedowidzących. Dużo się dzieje ostatnio, zwłaszcza jeśli chodzi o świadczenie wspierające i powstająca nowa ustawa o asystencji osobistej. Chodzisz do Sejmu na spotkania, na komisje, doglądasz tej sprawy. Wiesz, jak ważne jest to dla osób niewidomych, niedowidzących, asystencja osobista.
To znaczy, ja przede wszystkim wyszłam trochę ze środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. Jestem oczywiście dalej bardzo solidaryzująca się, ale jakby mam takie poczucie, że niepełnosprawność to jest bardzo szeroki katalog i są osoby z różnymi potrzebami, niektóre z bardzo wysoką potrzebą wsparcia. Działalność społeczną swoją opieram bardziej na tym, co napisane jest w konwencji ONZ-owskiej o prawach osób z niepełnosprawnościami. Tam nie pisze się o konkretnej niepełnosprawności, tam generalnie mówi się o tak naprawdę wyrównywaniu szans. I wiadomo jest, że osoba jedna, druga czy trzecia, która ma tę samą niepełnosprawność, może funkcjonować zupełnie inaczej. Mogą towarzyszyć temu sprzężenia. No tutaj otwieramy taką puszkę Pandory, można powiedzieć, bo mówiąc o tych wszystkich świadczeniach, o tych wszystkich pomysłach, projektach, nie sposób nie powiedzieć, że nasze polskie orzecznictwo jest niezwykle archaiczne i myślę, że krzywdzące dla wielu osób. Jeżeli postawimy na jednej szali stopnia znacznego kogoś, kto na przykład ma protezę nogi, kogoś, kto jest niewidomy, kogoś, kto jest na przykład osobą w spektrum autyzmu, ale ze sprzężeniami i na przykład kogoś, kto jest osobą leżącą pod aparaturą 2-4 na dobę, to mam takie poczucie, że jesteśmy w bardzo dziwnym miejscu i bez tego ciężko będzie tak naprawdę coś sensownie uporządkować. Świadczenie wspierające, którego jestem wielką fanką, ono miało bardzo dobre podwaliny, no ale cóż, tu pojawił się pewien zgrzyt, a właściwie dwa. Brak kontroli, brak odpowiedniego przygotowania, być może również brak odpowiedniego finansowania, finansowania zespołów, które przecież orzekają od ich wiedzy, zaangażowania, doświadczenia, często jakby zależą życia ludzkie. Druga sprawa, ustawa miała mieć przegląd, miała mieć nowelizację. Nic się nie wydarzyło. To leży odłogiem i coraz częściej mówi się o tym, że jest mnóstwo skrzywdzonych osób lub na przykład jest taka sytuacja, że te osoby w wieku senioralnym zasysają większość tego świadczenia. I tutaj podkreślę, wszyscy będziemy seniorami, ale trzeba oddzielić niepełnosprawność, którą ktoś się urodził albo nabył podczas trwania jego życia, a niepełnosprawność, która po prostu powstaje w wyniku upływu czasu, właśnie przez ten wiek. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to oczywiście ustawa o asystencji osobistej, która też ma za zadanie wspierać przede wszystkim te osoby, które wymagają najwyższych form wsparcia. Czyli właśnie to jest to wyrównywanie szans. Gdyby tak próbować naszym słuchaczom wizualizować to. Mamy wysokiego człowieka, który patrzy przez okno. Mamy kogoś, kto jest średniego wzrostu, to podsuniemy mu taborecik, a ktoś, kto będzie niziutki, podstawimy mu duży stół po to, żebyśmy mogli razem przez to okno wyglądać. I właśnie o to chodzi w wyrównywaniu szans. W tym momencie, ja akurat współtworzę stronę asystencjaosobista.org, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Tam jest cały pakiet poprawek, które proponujemy my, społecznicy, właśnie naszą pracą społeczną, setki godzin spędzonych nad tą stroną, nad analizowaniem projektów i poselskiego, i rządowego, po to, żeby wskazać priorytety, żeby ta ustawa nie była drogą wydmuszką, tylko naprawdę konkretnym wsparciem, inwestycją społeczną. Jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które dziś się dzieją w tle. Natomiast ja mam takie poczucie, że zawodzi bardzo pełnomocnik Łukasz Krasoń. Mówię to z wielkim żalem, bo miałam ogromne nadzieje, które pokładałam w tym człowieku. Miałam nadzieję, że będzie osobą, która będzie prawdziwym liderem, która mając do dyspozycji bardzo duży zespół biuro osób z niepełnosprawnościami przy ministrze Dziemianowicz-Bąk, będzie potrafił po prostu pociągnąć te osoby za sobą i nakreślić pewne właśnie konwencyjne kierunki. Nie udało się. Wydaje się, że więcej w tym jest takiej, można powiedzieć, samozadowolenia niż ciężkiej pracy, a myślę, że to stanowisko jest dla osoby, która ciężkiej pracy się nie boi.
Ale mamy Małgorzatę Szumowską, która 14 lat temu odważyła się otworzyć niewidzialną wystawę, a dzisiaj zaangażowana jest w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i właśnie jesteś w trakcie przygotowania wystawy.
Tak, wystawa w Sejmie dotycząca praw dziecka. Uważam, że dzieci są naszą przyszłością i jakkolwiek nie brzmi to jak frazes, to taka jest prawda. Często politycy, widzą te dzieci od czasu do czasu, wtedy, kiedy trzeba się uśmiechnąć, kiedy trzeba zrobić sobie zdjęcie. I to też jest okej, bo zawsze gdzieś tam można ich wziąć pod rękę i powiedzieć, słuchaj, polityku, polityczko, to są bardzo ważne tematy. Dzieci to nie są wyborcy, oni nie podbijają słupków, ale jednak wydaje mi się, że te same dzieci za 5, 10, 15 lat będą dorosłymi obywatelami. Albo to będą osoby, które będą odważne, otwarte, wspierające i rozumiejące różnorodność, bo tak naprawdę mówiąc o prawach dzieci, ja mam na myśli wszystkie dzieci łącznie, a może dla mnie, społeczniczki, przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnościami, które są po prostu pomijane. Jedna z prac, która będzie dziś przedstawiona w Sejmie, to jest praca właśnie, bo to są prace dzieci, pokazuje, to jest bardzo przejmujący obrazek, mamę w ciąży z papierosem i z kieliszkiem wina, dziecko zapłakane i ta praca jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ ja również w Sejmie zabiegam o sprawy dzieci z FASD, czyli z alkoholowym zespołem płodowym. To są dzieci, które są skazane na niepełnosprawność przez swoich własnych rodziców, zanim się jeszcze urodziły. Więc tych spraw jest bardzo dużo, one się gdzieś tam plotą i przenikają, ale prawda jest jedna. Każdy z nas, każdy człowiek jest potencjałem i z tego potencjału trzeba wykrzesać jak najwięcej, po prostu, żebyśmy mogli żyć w bezpiecznym, nie tylko bezpiecznym, czyli zaopiekowanym sprzętowo i wojskowo państwie, ale bezpiecznym solidarnością i wspólnotą. I o tym też opowiadamy na niewidzialnej wystawie, pokazując właśnie potencjał ludzki.
Małgorzata Szumowska.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy.
Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.